historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Historie pisane na nowo. Kamil Chybki. Dzień dobry. Dziś w audycji podsumowanie wydarzeń roku 2018 na rynku książki historycznej. Swego rodzaju zestawienie przygotowała Polska Agencja Prasowa. Rynek zdominowały monografie, syntezy, albumy, biografie czy wspomnienia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Świadectwem ogromnego zainteresowania takimi publikacjami były wyniki konkursu Książka Historyczna Roku. Nagrodę jury w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa otrzymał profesor Andrzej Chwalba za Wielką Wojnę Polaków. To książka o zaskakujących losach Polaków w latach 1914-18. Opowiada o tym, jak naród pozbawiony większych nadziei na początku roku 14 odzyskiwał pamięć o swej wielkiej przeszłości i odzyskiwał nadzieję, aczkolwiek Polska w czasie wojny została sponiewierana. W naszej pamięci tej Polski sponiewieranej nie ma, jest tylko ta radosna, szczęśliwa, mówił profesor Chwalba podczas gali podsumowującej plebiscyt. Z kolei Muzeum Historii Polski opublikowało zbiór artykułów historyków pod hasłem Oblicza Niepodległej. Publikacja jest krytycznym spojrzeniem na społeczeństwo, które podjęło się trudu odbudowy Polski po Wielkiej Wojnie, a jednocześnie wyrazem uznania dla jego osiągnięć. W rezultacie dostaliśmy do rąk udaną próbę przekrojowego ujęcia dziejów II RP, podkreślają wydawcy. Podsumowaniem obchodów niepodległości były także opublikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, organizowane przez Kancelarię Prezydenta debaty Drogi do Niepodległej. Ważnym elementem działalności wydawniczej IPN były też albumy poświęcone Ojcom Niepodległości. Wielkim uznaniem czytelników i recenzentów cieszyła się dwutomowa monografia Witolda Bagieńskiego Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-61. I tutaj wracamy do konkursu Książka Historyczna Roku. Autor otrzymał nagrodę w kategorii Najlepsza Książka Naukowa. W publikacji przedstawił pierwsze 15 lat dziejów Wywiadu Cywilnego Polski Ludowej, ewolucję jego struktury organizacyjnej, cele działania, metody pracy, a także funkcjonariuszy i ich agentów. Ja zapraszam na rozmowę z autorem. W ostatnich latach na rynku wydawniczym sporo publikacji, bądź to naukowych, bądź popularyzatorskich, wspomnieniowych, dotyczących wywiadu w latach 70., 80. Dużo mniej wiemy na temat tego, co w wywiadzie polskim działo się wcześniej. Pańska publikacja dotyczy historii wywiadu od roku 45 do początku lat 60. Jakie te początki polskiego wywiadu były?
Komunistyczny wywiad został tworzony na początku 1945 roku, czyli dobre parę miesięcy po tym, jak w ogóle utworzono resort bezpieczeństwa publicznego, jak się w ogóle zaczęły tworzyć te struktury organów bezpieczeństwa na terenach polskich. Natomiast struktura ta, początkowo to można było w tych pierwszych miesiącach tak naprawdę posadzić tych ludzi w jednym pokoju i to by było wszystko. Te pierwsze miesiące to jest w ogóle okres, kiedy praktycznie nie prowadzono takiej pełnowymiarowej pracy operacyjnej, tylko raczej dbano o to, żeby ściągnąć po prostu ludzi do pracy i zabezpieczyć im stanowiska typu biurka, szafy i tak dalej. Natomiast właściwie już od lata 45 roku, kiedy alianci odmówili uznania rządowi emigracyjnemu i przenieśli je na Polskę Ludową, no to wtedy zaczęto tworzyć przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą. I tak naprawdę to był ten moment, kiedy wywiad wreszcie zaczął móc coś robić, ponieważ podstawowa część działalności wywiadowczej jest prowadzona właśnie poprzez poselstwa, konsulaty i urzędników, którzy są tam zatrudnieni, którzy są oficerami wywiadu. I jak utworzono je, zaczęto je tworzyć właściwie latem 45 roku, to systematycznie te siatki się rozwijały. No i wywiad zyskiwał coraz więcej, że tak powiem, z jednej strony zadań, a z drugiej strony informacji różnego typu. Struktura była rozbudowywana, Był okres połączenia z wywiadem wojskowym, na wzór zresztą sowiecki.
No i właśnie to jedna z tych ciekawostek, do których udało się panu dotrzeć, druga połowa lat 40., połączenie wywiadu wojskowego i cywilnego. Dlaczego?
Genezą tego wydaje mi się rozwiązanie, które zastosowano w służbach sowieckich, gdzie zespolono struktury wywiadowcze cywilne, mówiąc w cudzysłowie cywilne, no bo to są jednak też służby mundurowe, z wywiadem wojskowym. Do tego wpleciono jeszcze aparat MSZ-owski, więc to było rozwiązanie bardzo karkołomne i niezbyt się sprawdziło tam. Natomiast tutaj nastąpiło to dosłownie parę miesięcy później, czyli latem 1947 roku oddział drugi Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojskowy, został połączony z wywiadem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Utworzono wówczas Departament 7 MBP, pod tą nazwą funkcjonował do połowy lat 50. No i była to struktura, która była, że tak, to była taka jakby unia personalna, to znaczy był jeden dyrektor, generał Wacław Komar, który kierował obydwoma instytucjami i one miały swoje pola działania. Wywiad wojskowy oczywiście specjalizował się w problematyce zbrojeniowej, ale także na przykład w sprawach przemysłu. Z kolei MBP zajmowało się wywiadem politycznym, a w tym okresie wywiad polityczny był skierowany przeciwko Polakom za granicą, przeciwko emigrantom, rządowi emigracyjnemu i to był podstawowy cel. A drugim takim podstawowym celem, który mam wrażenie, że przez całe lata umykał badaczom, było to, że po prostu starano się zabezpieczyć swoje własne placówki zagraniczne, po prostu po to, żeby ludzie, którzy tam pracują, nie uciekali, a jednocześnie, żeby zachodnie, ale też emigracyjne służby, emigracyjne wywiady i kontrwywiady nie miały tam swoich ludzi. To się nazywało eufemistycznie ochroną placówek. No i ta ochrona placówek to była przez całe lata poważną sprawą i wywiad tak naprawdę uczestniczył w permanentnej czystce wśród ludzi na placówkach, po prostu weryfikując ich, tworząc tam wśród nich siatki informacyjne. Także system donosicielstwa był bardzo duży, to zresztą nie odbiega zapewne od modelu sowieckiego. Także to są te dwa podstawowe obszary dla tego czasu. Natomiast po drodze działo się jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, ponieważ wywiad z jednej strony na przykład zajmował się wspomaganiem jednej ze stron walczącej Grecji, greckich komunistów. Z kolejnej strony patrząc, zajmował się działalnością zarobkową, taką dosyć nielegalną na terenie Berlina, więc są to zadania nietypowo wywiadowcze, natomiast no też takie, gdzie normalne agendy państwowe nie są w stanie działać.
Wracamy jeszcze do tego początku, może rozprawimy się z jednym mitem, tym legendarnym spiskiem założycielskim w roku 45. Kto zakłada struktury polskiego wywiadu? Czy to jest polski wywiad, czy też rozkazy, decyzje przychodzą z Moskwy?
Polski wywiad w tym czasie to jest wywiad, który ma swoją siedzibę w Londynie i to jest wywiad polskiego rządu na uchodźstwie. Natomiast tu mamy do czynienia z wywiadem komunistycznym, wywiadem wzorowanym, jak zresztą całe struktury aparatu bezpieczeństwa na rozwiązaniach sowieckich. Ta jednostka była tworzona pod nadzorem, tak jak zresztą pozostałe, doradców sowieckich, czyli oficerów, którzy zostali przysłani na teren Polski po to, by polskim towarzyszom pomóc w organizacji tych jednostek, ale zarazem, żeby w jakiś sposób też ich kontrolować, nadzorować, co robią. I doradcy sowieccy są obecni praktycznie od samego początku istnienia jednostki do połowy lat 50., kiedy zostają wycofani z siedziby resortu, potem utworzono przedstawicielstwo KGB, także oni nie zniknęli, natomiast zasady współpracy się jednak troszeczkę zmieniły. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą pierwszą kadrę, to jest to wypadkowa, że tak powiem, naboru ludzi z różnych środowisk. Tak się, że tak powiem, w taki mit obowiązuje, że bezpiekę to zakładali praktycznie od początku do końca tak zwani kujbyszewiacy, czyli absolwenci szkoły służb sowieckich w Kujbyszewie. No w przypadku wywiadu tak nie było, to znaczy pierwszym dyrektorem był człowiek, który był po prostu w sowieckiej partyzantce, ale w takim oddziale złożonym z Polaków, Stefan Antosiewicz, przedwojenny działacz organizacji młodzieżowych komunistycznych. Natomiast do jednostki trafili ludzie z Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, czyli takiej formacji, która przyszła wraz z Armią Czerwoną. Byli członkowie komunistycznej partyzantki. Natomiast bardzo ważną grupę w latach 40. zwłaszcza stanowili reemigranci, czyli w dużej mierze komuniści polskiego pochodzenia, wywodzący się generalnie z terenu Polski, którzy czy to w latach 20., 30., czy w czasie wojny znaleźli się na Zachodzie. Ci ludzie należeli do partii komunistycznych we Francji, Belgii, Hiszpanii, ponieważ część z nich walczyła w wojnie domowej w Hiszpanii i ci ludzie byli bardzo zaangażowani w działalność konspiracyjną, komunistyczną, w związku z czym znali reguły działania wywiadowczego i tacy ludzie byli bardzo wygodni, bo z jednej strony właśnie po prostu nie trzeba było ich uczyć pracy operacyjnej, ponieważ wyciągnęli tę naukę z działalności w partii. a z drugiej strony byli lojalni, a poza tym jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że po prostu znali języki obce i znali Zachód, w związku z czym nie było dla nich czymś egzotycznym, że tak powiem, poruszać się po Paryżu, po Brukseli, oglądać, co tam się dzieje i rozmawiać po prostu w tych językach.
Wspomniał pan o rozpoznaniu środowisk emigracyjnych. Czym jeszcze w tym okresie wywiad cywilny się zajmuje? Czy to być może jedyne jego pole zainteresowań?
To pole zainteresowania jest podstawowe, dlatego że po zakończeniu II wojny światowej sytuacja była płynna i w gruncie rzeczy nie było wiadomo, co się dalej będzie działo. Obawiano się, że może wybuchnąć trzecia wojna światowa, że nastąpi po prostu atak Zachodu na blok komunistyczny, tam z tego się komuniści obawiali. I w tym momencie śmiertelnym zagrożeniem dla reżimu komunistycznego były nie tylko formacje zbrojne, które były na terenie kraju i środowiska antykomunistyczne na terenie kraju, ale właśnie rząd emigracyjny i byli żołnierze polskich sił zbrojnych, dowództwo wojskowe, ponieważ to byli ludzie, którzy w wypadku konfliktu zbrojnego po prostu działaliby bezpośrednio przeciwko nim. No było jasne, że ci ludzie po prostu w wypadku wojny będą, że tak powiem, po stronie alianckiej przeciwko komunistom. W związku z czym podejmowanie próby rozpoznania ich zamiarów, jakiejś formy neutralizacji tych środowisk było kwestią życia albo śmierci. Oczywiście trzecia wojna światowa nie wybuchła, natomiast liczono się z tym, że te środowiska zawsze, że tak powiem, trzeba obserwować, bo stanowią potencjalne zagrożenie. W momencie, kiedy groźba konfliktu zbrojnego się oddaliła, część środowisk emigracyjnych zaangażowała się w działalność wywiadowczą, jak to się mówiło, na kraj. Były środowiska, które usiłowały tutaj ze swoimi, że tak powiem, dawnymi współpracownikami, znajomymi się kontaktować, głównie środowiska partii politycznych. No ale prowadzono też także działalność wywiadowczą taką tradycyjną. Także we wczesnych latach 50. wywiad MBP też się starał tym zajmować, czyli po prostu przeciwdziałać działalności wywiadowczej emigracji zachodnich wywiadów przeciwko nim. I to było takie zadanie. Natomiast próbował też, chociaż bez specjalnego powodzenia, przynajmniej do pewnego momentu, rozpracowywać polskie struktury polityczne na uchodźstwie, przede wszystkim w Londynie, ale nie wyłącznie, ponieważ polskie stronnictwa działały także we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w krajach Beneluxu, także to było jakby szersze zagadnienie. W każdym razie emigracja zawsze była tym celem numer jeden. Jak już wspomniałem, drugim celem było to zabezpieczenie placówek przed właśnie penetracją wroga, jak to mówiono. Próbowano też podejmować pewne starania, przynajmniej w latach 40. to zainicjowano, na gruncie wywiadu naukowo-technicznego, chociaż w tym momencie można by raczej powiedzieć o wywiadzie przemysłowym czy też gospodarczym. Po prostu odbudowująca się gospodarka, zakłady, które zostały z jednej strony zniszczone w czasie działań wojennych, a z drugiej strony rozkradzione przez Sowietów pod koniec wojny albo tuż po wojnie, no te zakłady trzeba było jakoś uruchomić. I niekiedy było tak, że pewne surowce, pewne materiały, pewna dokumentacja była na terenie Niemiec, w związku z czym wywiad podejmował staranie o wyciągnięcie tego typu informacji czy też materiałów, no bo na przykład były problemy z miedzią i żeby zdobyć miedź, to trzeba było prowadzić różnego rodzaju działania, dosyć skomplikowane, po prostu na gruncie handlowo-wywiadowczym na terenie Niemiec. Więc w latach 40. to były tego typu działania. W latach 50. to się też zmienia, to znaczy dochodzą też zainteresowania takie typowe dla wywiadu politycznego, czyli po prostu dyplomacją zagraniczną, urzędami, partiami politycznymi, ale to się stopniowo rozwija. Mam wrażenie, że to był taki obszar, który był przez długi czas niedoceniany. Być może to też wynikało z tego, że po prostu brakowało ludzi. To znaczy, jak już była kadra, to trzeba było ją rzucić na najbardziej newralgiczne odcinki. Natomiast ten typowy wywiad polityczny tak naprawdę zaczyna się na poważniejszą skalę później. Po prostu nie było komu się tym zajmować. A z drugiej strony mam też wrażenie, że aparat państwa nie był w stanie w pełni wykorzystać tych możliwości, jakie dawał wywiad i bardziej traktowano go jako taką formację uderzeniową, to znaczy jeżeli było trzeba coś załatwić za granicą, łącznie z neutralizacją jakichś ludzi, nie wiem, z porwaniem na przykład kogoś, no to tego typu rzeczy miały miejsce i jak wspomniałem o porwaniach, no to mogę dodać, że porywano z terenu głównie Berlina ludzi, którzy prowadzili jakąś formę działalności wywiadowczej na kraj. Co najmniej parę takich przypadków to są osoby, które dzisiaj zostały, że tak powiem, odnalezione lub będą być może odnalezione na łączce.
Okres, o którym pan pisze, kończy się na początku lat 60. bardzo dużą reorganizacją
struktur polskiego wywiadu cywilnego. Ona była spowodowana kilkoma dość poważnymi przypadkami dezercji, mówiąc najkrócej. Te najbardziej znane przypadki to kapitan Mróz, podpułkownik Goleniewski.
Tak, zgadza się. I tutaj trzeba by powiedzieć tak. W połowie lat 50. wywiad chwycił wiatr w żagle, to znaczy stery dyrektora wywiadu objął Józef Czaplicki. Pułkownik Józef Czaplicki, który był bardzo zasłużony dla bezpieki, ponieważ zajmował się przede wszystkim, i z tego zasłynął, zwalczaniem formacji zbrojnych w kraju, czy też, jak to się mówi, żołnierzy wyklętych, czy też w ogóle różnego rodzaju grup konspiracyjnych, które funkcjonowały potem. I to był jego podstawowy obszar działania. On był zaangażowany bezpośrednio w najsłynniejsze operacje lat stalinowskich, czyli operację Cezary, skierowaną właśnie przeciwko emigracyjnemu ośrodkowi wywiadowczemu w Monachium. Znaczy w Monachium, ale to, że tak powiem, grupa WIN. Z drugiej strony mamy środowiska związane ze Stronnictwem Narodowym przede wszystkim, czyli afera Bergu i operacja Ośrodek. Do tego operacje przeciwko nacjonalistycznym mniejszościom narodowym, przede wszystkim operacja C1 skierowana przeciwko nacjonalistom ukraińskim i też związana z działalnością wywiadowczą. No i w momencie, kiedy te operacje zostały sfinalizowane w latach 52-53, to było apogeum, kierownictwo bezpieki zadecydowało, że Józefa Czaplickiego przeniesie do wywiadu, ponieważ po prostu to dawało szansę na wykorzystanie jego umiejętności i wiedzy w rozwijaniu działalności wywiadowczej. I od mniej więcej 55 roku wywiad działał dużo bardziej ofensywnie i odważnie, to znaczy decydowano się na bardziej, nazwałbym to nawet, bezczelne działania. I to zaczęło przynosić skutki, ponieważ z jednej strony na przykład udało się zdobyć agenta, który został premierem rządu na uchodźstwie, rządu tak zwanego zamkowego, mam na myśli Hugona Hankę. Z drugiej strony wywiad miał sukces w postaci choćby ściągnięcia do kraju Stanisława Cata Mackiewicza, który, co należy podkreślić, nie był agentem, jednocześnie prowadził z nim rozmowy człowiek, który był oficerem wywiadu i który w jakimś sensie wpłynął na to, że Stanisław Cat Mackiewicz wrócił do kraju. I ten wywiad się wówczas bardzo mocno rozwijał. Wspomniany przeze mnie wywiad naukowo-techniczny zaczął mieć coraz większe osiągnięcia, wywiad polityczny również. No i nastąpiło tąpnięcie. Tąpnięcie związane z dwoma dezercjami i pytanie, czy to jest w ogóle wszystko, czy tak naprawdę nie było jeszcze tak, że to jeszcze jakieś czynniki sprawiły, że to wszystko się nagle zawaliło na początku lat 60. Ucieczka kapitana Władysława Mroza, czyli ucieczka nielegała, który wcześniej pracował w wydziale zajmującym się tworzeniem nielegałów, czyli takich super szpiegów głęboko zakonspirowanych, no to sprawiło, że w zasadzie ten wydział i jego osiągnięcia zostały całkowicie zmarnowane, ponieważ on znał z tego wydziału bardzo wiele osób, łącznie z tymi, którzy mieli zostać przerzuceni za granicę. Bo sam kierował zresztą komórką, która tworzyła fałszywe dokumenty, w związku z czym przygotowując fałszywe dokumenty dla różnych potencjalnych nielegałów, znał ich tożsamość. No to była sytuacja po prostu dramatyczna, jeżeli ktoś taki po prostu zdecydował się na przejście na drugą stronę. Z kolei podpułkownik Michał Goleniewski kierował właśnie bardzo wrażliwym odcinkiem wywiadu naukowo-technicznego. Był oficerem, który służył wcześniej w kontrwywiadzie przez wiele lat, także w kontrwywiadzie wojskowym, więc jego wiedza była szersza niż typowa działalność wywiadowcza. On z kolei przeszedł na stronę amerykańską, no to jego ucieczka oznaczała właśnie zdekonspirowanie właściwie 90-kilku% aktywów kierowanego przez niego wydziału. Do tego on był dopuszczony do wiedzy poważniejszej niż kapitan Mróz, ponieważ jako naczelnik uczestniczył w różnego rodzaju naradach, a poza tym był też taką osobą zaufania dla KGB, to znaczy wywiad naukowo-techniczny praktycznie zawsze był bardzo blisko służb sowieckich, ponieważ sprawy gospodarcze i technologiczne interesowały to mocarstwo. I z tego tytułu kontaktował się z różnymi oficerami i dzięki temu, że te kontakty miały naturę towarzyską, chociaż jest też teoria mówiąca o tym, że on po prostu był agentem sowieckim, w każdym razie dysponował wiedzą, która pozwoliła Amerykanom, ale nie tylko Amerykanom, na zdekonspirowanie bardzo istotnych współpracowników sowieckich na Zachodzie. Także ta klęska, która miała miejsce na przełomie 60. i 61. roku, sprawiła, że dotychczasowy wieloletni dyrektor, pułkownik Witold Sienkiewicz, musiał odejść. oraz konieczna okazała się reorganizacja struktury, po prostu gruntowne przebudowanie, ponieważ jej dotychczasowy kształt został zdekonspirowany, bardzo wielu ludzi zostało zdekonspirowanych i w zasadzie na niektórych w niektórych obszarach należało zacząć praktycznie od nowa, a w innych stworzyć po prostu nowe warunki do pracy.
Mamy zatem sukcesy, z drugiej strony ta bardzo duża porażka. Teraz o jeszcze jednej wpadce, choć tutaj w tym przypadku słowa porażka, wpadka nie do końca może będą na miejscu w przypadku, gdy mówi się o normalnej działalności przestępczej czy wykorzystywaniu pracy wywiadowczej do celów z nią zupełnie niezwiązanych. Lata 70., 80. w wywiadzie afera Zalew, afera Żelazo, natomiast przełom lat 50., 60., tak zwana afera kurierska. Czym ona była?
Afera kurierska to było ujawnienie procederu, który mam wrażenie, że był stary jak dyplomacja PRL-owska, czyli wykorzystywania możliwości, jakie dawała praca za granicą i praca w szeroko pojętej dyplomacji i handlu zagranicznym do dorabiania sobie na boku. Proceder ujawniono przez przypadek, ponieważ milicja, śledząc środowisko różnego rodzaju waluciarzy i takich, że tak powiem, kombinatorów finansowych związanych z czarnym rynkiem, natrafiła na człowieka, który przyjeżdżał z złotymi 20-dolarówkami, które wtedy były bardzo, bardzo, że tak powiem, cenniejsze niż, że tak powiem, ich wartość nominalna. I zaczęto się przyglądać temu, z kim się kontaktuje i tak dalej. I kiedy zaczęto weryfikować, kto to jest, okazało się, że to jest były kurier dyplomatyczny wywiadu. Człowiek, który służył w bezpiece od wczesnych lat 50. i który ze względów dyscyplinarnych, z powodu alkoholu musiał opuścić służbę, nadużywania alkoholu. No i kiedy zaczęto badać, jak wyglądała ta sytuacja, nagle się okazało, że kurierzy dyplomatyczni, czyli tacy ludzie, którzy pracują w resorcie spraw zagranicznych, którzy zajmują się przewożeniem poczty dyplomatycznej, czyli poczty, która kursuje między ambasadą, czy ambasadami, konsulatami, a centralą resortu i tam są przesyłane zarówno raporty polityczne, jakieś dokumenty, różnego rodzaju materiały, ale także ta poczta, jak się okazało, była bardzo mocno nadużywana do celów prywatnych, czyli po prostu bez opłacenia cła prominentni ludzie z placówek i z MSZ-u załatwiali sobie sprowadzanie do kraju różnego rodzaju drogich i trudno dostępnych przedmiotów, materiałów, a poza tym sami kurierzy, jeżdżąc od kraju do kraju, bardzo dobrze orientowali się w tym, na czym można zarobić i z jednej strony zarabiali na różnicach w kursach walut, ponieważ po prostu tutaj można było, mając odpowiednią wiedzę, sobie na tym dorobić, a z drugiej strony przewozili różne przedmioty, które sprzedawali z kolei w kraju drugim, trzecim, czasem z wielokrotnym zyskiem. Problem polegał na tym, że wykorzystywali do tego możliwości służbowe, czyli kurierzy dyplomatyczni jeździli z pakietami takimi papierowymi oraz z workami i oni po prostu wymyślili sobie, że będą robili podwójne worki, czyli po zdjęciu worka zewnętrznego, a przed otwarciem tego środkowego, w tej pustej przestrzeni znajdowały się różne przedmioty, które próbowali przemycać. No i okazało się, że ten proceder jest naprawdę bardzo szeroko rozwinięty. Kiedy zaczęto kontrolę, okazało się, że o tym bardzo wiele osób wie, że oficerowie wywiadu, którzy pracują na placówkach, są w to wtajemniczeni, może nie wszyscy, ale duża grupa z nich, oraz że po prostu dorabiają sobie na boku poprzez właśnie handel. Proceder ten dotyczył nawet ambasadorów, co jest zaskakujące, bo bywały sytuacje, kiedy na przemycie rajstop łapano żony ambasadorów. To zresztą pokazuje, czym komunizm w tym okresie był po prostu. No to jest permanentny niedostatek czasem wręcz podstawowych przedmiotów i cały czas te próby dorabiania sobie jak się tylko da. Afera kurierska zakończyła się skazaniem tylko tych najniżej postawionych, czyli właśnie rzeczonych kurierów i osób, którym po prostu sprzedawali na mieście te różne przedmioty. Natomiast osoby, które były zaangażowane w te sprawy związane z przemytem, praktycznie nie poniosły poważniejszej odpowiedzialności. Co więcej, no wszystko wskazuje na to, że ten proceder był kontynuowany w jakiejś postaci, może już nie poprzez podwójne worki, natomiast nadużywanie poczty dyplomatycznej miało miejsce. No i nawet jedna z najważniejszych osób w aferze Żelazo, Mirosław Milewski, już w latach 60. wykorzystywał możliwości, jakie dawała poczta dyplomatyczna, do sprowadzania sobie do kraju za pomocą zaprzyjaźnionych oficerów, na przykład kości słoniowej, jakichś wyrobów cennych, no po prostu to była kontynuacja tego samego mechanizmu i co zresztą zabawne, ten mechanizm został też ujawniony przy okazji badania afery żelazo, natomiast to był element dodatkowy, nie zajmowano się tym, bo nie to było sednem sprawy, natomiast no to pokazuje, że to jest pewien problem stały i ktoś, kto miał możliwości wyjazdu za granicę, zarabiał nie tylko po prostu, że tak powiem, na tym, że pracował na Zachodzie i mógł, że tak powiem, zarabiać w poważniejsze pieniądze, ale z drugiej strony miał też te możliwości. Możliwości czasem były cenniejsze niż ta oficjalna pensja.
O początkach polskiego wywiadu w audycji Historie pisane na nowo rozmawialiśmy z doktorem Witoldem Bagieńskim, autorem książki Wywiad cywilny Polski Ludowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
Dziś w naszej audycji przypomnę podsumowanie wydarzeń roku 2018 na rynku książki historycznej. Wiosną IPN opublikował kluczowy dla poznania dziejów sprawy katyńskiej drugi tom serii Mord w lesie katyńskim, przesłuchania przed amerykańską komisją Madena w latach 1951-52. Dokumenty zawierają zeznania m.in. Józefa Czapskiego, Ferdynanda Getla, generała Władysława Andersa składane przed komisją. Jedną z sensacji wydawniczych roku było odkrycie i opublikowanie przez profesora Wiesława Wydrę rozmów mistrza Polikarpa ze śmiercią, odnaleziona przez poznańskiego naukowca w niemieckiej bibliotece, drukowana w 1542 roku. Humorystyczna wersja utworu nosi tytuł Śmierci z mistrzem, dwojakie gadania, książki wyborne ku polepszeniu żywota ludzkiego, użyteczne, w których ukazuje srogość i gorzkość jej, teraz nowo nieco przydano. To wydanie liczy 916 wersów, a dotąd niepełny tekst dzieła, znany był jedynie z rękopisu pochodzącego z połowy XV wieku i zaginionego w czasie II wojny światowej. Historii czynnej walki z okupacją poświęcona jest z kolei książka autorstwa Wojciecha Königsberga AK-75 Brawurowe akcje Armii Krajowej, wydana przez Znak Horyzont, wyróżniona w konkursie Książka Historyczna Roku. Teraz rozmowa z autorem.
Piąta pozycja, którą sygnuje pan swoim nazwiskiem, ale druga napisana samodzielnie, AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej.
Chciałem swój taki mały hołd złożyć żyjącym jeszcze żołnierzom Armii Krajowej oraz tym, którzy odeszli na wieczną wartę i napisać, opisać 75 brawurowych akcji Armii Krajowej.
Najbardziej brawurowe akcje Armii Krajowej. No ktoś by pomyślał, no przecież wszystko już na ten temat zostało napisane.
Wszystko zostało napisane, książka jest tytuł Brawurowe akcje, ale to nie są najbardziej brawurowe, to są wszystkie akcje, mogę powiedzieć, Armii Krajowej były brawurowe, bo brawurą było wywiad, był łącznicy, praca łączników też była brawurowa. Natomiast ja wybrałem sobie akcje, które kiedyś poznałem, które mi się spodobały, które gdzieś tam w mojej pracy naukowej wcześniej się przewinęły. Chciałem po prostu sobie to usystematyzować, zebrać i wybrałem 75 akcji w podziale na 9 typów, rozpoczynając od likwidacji przedstawicieli okupanta, poprzez niszczenie sprzętu wojskowego, likwidację agentów gestapo czy konfidentów, uwalnianie więźniów, akcje zaopatrzeniowe, no i inne jeszcze typy akcji.
Kluczem był właśnie ten subiektywny pański wybór, subiektywna ocena tych akcji, czy też jednak musiał pan zawrzeć tam, no bo inaczej się nie dało, mówiąc o akcjach AK, także te najbardziej znane, jak chociażby likwidacja Franca Kuczery, czy akcja pod Arsenałem.
Wybór był subiektywny, tak jak wskazuje we wstępie do książki, natomiast oczywiście nie mogłem pominąć akcji pod Arsenałem, czy likwidację Kuczery, czy oczywiście rozbicie więzienia w Pińsku. No, tu było więzienie w Pińsku, jeszcze z drugiego powodu musiałem dodać, bo piwnik Ponury rozbijał, więc też nie mogłem pominąć tej słynnej akcji. Natomiast akcje wybrałem tak, żeby były te najsłynniejsze, ale żeby były także mniej znane, jak na przykład wysadzenie gazociągu koło Ostrowca Świętokrzyskiego, przez co nie dopływał gaz do zakładu produkującego amunicję, czy zatopienie parowca Tannenberg na Wiśle przez oddział Akowski i bataliony chłopskie. Są takie mniej znane, znane może badaczom, znane mieszkańcom tych terenów, natomiast większość osób nie słyszała na ten temat nic więcej niż w internecie można przeczytać.
W sumie złożyło się to na dość opasłe tomiszcze, to niemal 500 stron opisujących właśnie te akcje Armii Krajowej. To chyba pozycja zarówno dla miłośników historii, jak i też miłośników takiej sensacji, batalistycznych opowieści.
Książkę można czytać na dwa sposoby. Książkę można czytać tylko sam tekst właściwy, ale można także sięgnąć do przypisów, w których wyjaśniam część rzeczy koryguję, czy z niektórymi rzeczami polemizuję, bo podczas zbierania materiału do książki także kilka ciekawych rzeczy udało mi się znaleźć i zawrzeć w tej publikacji.
No właśnie, bo pracując nad taką książką, gdzie te akcje znane sąsiadują razem z tym mniej znanymi, zastanawiam się właśnie, co było trudniejsze. Czy wyszukiwać informacje o tych mniej znanych akcjach AK, czy jednak starać się znaleźć coś nowego przy akcjach, które wydawałoby się są nam, Polakom, znane od A do Z?
Gdy się opisuje akcje znane, jak akcja pod Arsenałem, jest trudno coś nowego wnieść, opisać to w taki sposób, żeby zainteresować czytelników, natomiast można po prostu starać się opisać to tak, żeby czytelnik to zrozumiał, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo ta książka też, wiadomo, już 480 stron, na każdą akcję mogłem tylko kilka stron poświęcić, żeby nie wyszło z tego 1000, bo wtedy nikt by nie sięgnął po taką książkę, natomiast tutaj chciałem opisać te akcje najbardziej znane, ale także te akcje, gdzie mogłem coś wnieść jeszcze więcej niż tylko sam opis. Nowe ustalenia, nowe zdjęcia, które także będą niepublikowane do tej pory. Więc jakiś tam wkład także w poszczególne akcje będzie.
Jak długo trwała praca nad tą książką? Gdzie szukał pan informacji na temat przede wszystkim tych akcji mniej znanych?
Książka, zamysł książki powstał w kwietniu 2015 roku. I od tego czasu zacząłem myśleć na ten temat, a samo pisanie trwało około właśnie 2 lata. Mhm. Natomiast tu miałem ułatwione zadanie, bo wcześniej miałem już materiały archiwalne na temat różnych akcji, czy to ze Studium Polski Podziemnej w Londynie, czy z Archiwum Agnowych w Warszawie, więc po prostu uzupełniłem swoją kwerendę historyczną. Oprócz tego jeszcze w kilkunastu innych archiwach w Polsce starałem się jakieś materiały znaleźć, czy u osób prywatnych, czy w innych instytucjach, stowarzyszeniach, u hobbystów, którzy bardzo właśnie, muszę podkreślić, że tacy młodzi historycy, jacyś hobbyści, stowarzyszenia, pamięci najbardziej tutaj szli z pomocą, nic za to nie żądając, nie oczekując, więc to chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy mi pomogli przy tej książce.
Bo warto też podkreślić i przypomnieć, że było to o tyle łatwiejsze, że pańska poprzednia publikacja także dotyczyła AK. Jest pan jednym ze współautorów Wielkiej Księgi AK.
Ukazała się pod koniec 2015 roku Wielka Księga Armii Krajowej. Tam stworzyłem tą książkę wraz z 10 innymi historykami. Akurat mi przypadło w zaszczycie opisywanie słynnych akcji Armii Krajowej. I właśnie część tych słynnych akcji, tam opisałem tylko 7, a tutaj opisuję 75. Więc te 7 zawarłem w swojej książce, rozbudowałem o kilkadziesiąt więcej. Natomiast tam to było bardziej takie popularno-naukowe. A tutaj jest, tak jak mówiłem, popularno-naukowe, gdy się czyta sam tekst. Jeżeli ktoś chce sięgnąć, to ma na końcu książki jeszcze 50 stron przypisów, więc także będzie ciekawy materiał do przeczytania.
A jak pan godzi pisanie takich książek, badanie archiwów, poszukiwanie właśnie nowych danych z taką codzienną pracą? Bo warto zaznaczyć, że pan to robi właściwie po godzinach. Na co dzień jest pan urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego, a swoją pasję literacko-historyczno-badawczą realizuje pan, tak jak wspomniałem, właśnie po godzinach.
To, że już 5. książka w moim dorobku, świadczy, że jeżeli ktoś zagryzie zęby i weźmie się mocno do roboty, ma szansę nie tylko jako historyk zawodowy, tylko taki hobbysta jak ja także coś opublikować.
A do tego jest jeszcze działalność internetowa, prawda?
Tak, oprócz tego jeszcze jestem współautorem bloga historycznego Wokół Wykusu, który także ma fanpage'a na Facebooku, zapraszam. Tam można się dowiedzieć nie tylko o partyzantach z Gór Świętokrzyskich, ale o ciemnych, o akcjach wywiadu, ogólnie o Armii Krajowej, więc zachęcam do polubienia tego fanpage'a i śledzenia tego, co się dzieje w historii, w historiografii.
Jeżeli chodzi właśnie o historię polskiego podziemia wojennego i powojennego, no to jest to temat niezwykle popularny ostatnio. Pańskim zdaniem, dlaczego warto wgłębiać się w tę historię, oprócz takich rzeczy oczywistych, że jest to część naszej historii, powinniśmy być z niej dumni, powinniśmy być wdzięczni żołnierzom AK, no i znać chociażby właśnie te najbardziej popularne, najbardziej znane i brawurowe akcje Armii Krajowej. Ale czy jest coś, co pana tak osobiście, oprócz oczywiście takich związków rodzinnych, przyciąga do tej historii?
Przede wszystkim to, że jest bardzo dużo materiału niezbadanego, materiału, który nie został przeanalizowany, i pokazuje czas, kolejne lata, że nawet tacy właśnie jak ja, hobbyści czy tacy zwykli ludzie, którzy interesują się tylko po prostu tym, jakieś tam swoje małe odkrycia robią, jakiś dokument odnajdą. Przecież w Warszawie jeszcze kilka lat temu odnaleziono jakąś skrytkę, w której były materiały przechowywane od czasów wojny. Gdzieś w lasach są czasami znajdowane jakieś arsenał Armii Krajowej, już zniszczone. Natomiast ta historia cały czas jest żywa, historia jest bardzo fajną rzeczą na właśnie zapełnienie czasu po pracy. Mhm. Dla mnie to jest, mogę powiedzieć, jedyne hobby, najważniejsze, któremu poświęcam cały czas po pracy, oprócz tego, co poświęcam rodzinie. Natomiast no, jeżeli ktoś chce się bawić w historię, bo ja się bawię w historię, ja nie jestem kimś naukowcem stricte, który ma wyznaczone, co musi zrobić, robię to, co chcę, nikt nade mną nie stoi, więc mogę sobie pisać, nie mówię, że ja piszę, co chcę, tylko mogę opisywać to, na co mam ochotę.
No ale z tej zabawy wychodzą rzeczywiście niezwykle ciekawe pozycje. Brawurowe akcje Armii Krajowej ukażą się na rynku nakładem wydawnictwa Znak. No to już samo to wydawnictwo świadczy o tym, że nie jest to jakaś od taka sobie pozycja.
Wydawnictwo Znak profesjonalnie podchodzi do tematu. Współpraca przy tej książce to był naprawdę sama przyjemność. Zawsze szli na rękę to, co autor chciał, to otrzymywał. Ja starałem się także jakichś problemów nie robić, natomiast no, tutaj współpraca układała się bardzo dobrze i już wiem, że to nie jest moja ostatnia książka z tym wydawnictwem, bo rozmawiamy na temat kolejny.
Z Wojciechem Konigsbergiem rozmawiał Artur Steciąg. Był to subiektywny przegląd wydarzeń roku 2018 na rynku książki historycznej. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek serialu radiowego Karski.
Historie pisane na nowo. Cały naród polski jest dumny z działań swojego rządu emigracyjnego, funkcjonującego pod przewodnictwem premiera generała Władysława Sikorskiego. W kraju funkcjonuje powiedzenie "Słońce wyżej, Sikorski bliżej", które wydaje mi się najlepszym dowodem na prawdziwość przytoczonej opinii.
Lord Salburn chciałby się z panem zobaczyć.
Oczywiście.
Powinniśmy raz jeszcze udać się do Edena.
Cieszę się.
Spotkał się pan już z wieloma naprawdę ważnymi ludźmi. Robi pan, poruczniku, dobrą robotę.
Wyjeżdżam jutro. Co przekazać bratu?
Pieniądze i zapewnienie, że ze mną wszystko w porządku.
Dobra.
Powodzenia, Jerzyku.
Generał Sosnkowski.
To jest dla mnie wielce zdumiewające, że pan, człowiek, który w Paryżu tak gorliwie zapewniał mnie o swoim przywiązaniu do marszałka Piłsudskiego, dziś w Londynie, zapomina o swoich korzeniach.
Premier Sikorski chce się ze mną widzieć. Wie pan może, co będzie tematem rozmowy?
Tak daleko moja wiedza nie sięga.
Za wierność, za męstwo, za odwagę i ofiarność, za zasługi dla narodu polskiego odznaczam pana porucznika Jana Karskiego orderem Virtuti Militari.
Dziękuję.
Pojedzie pan do Waszyngtonu. Nie wydaje panu żadnych rozkazów. Niech pan robi to, co robił tutaj. Mówi prawdę i tylko prawdę. O ile ona nie zaszkodzi pańskim przyjaciołom w konspiracji. To wszystko, co chciałem panu przekazać. Dziękuję.
Tego popołudnia widziałem się z generałem Sikorskim po raz ostatni. W maju 1943 roku. Na początku lipca samolot lecący z Gibraltaru do Londynu spadł do morza chwilę po starcie. Obok generała i naczelnego wodza w wypadku zginęła także jego córka, najbliższa współpracowniczka Zofia Leśniowska oraz osobisty sekretarz Adam Kułakowski. Miałem ogromny podziw i szacunek dla pana Władysława. Nigdy nie starał się narzucać swojej woli, nigdy nie kierował się własną ambicją. Miał trudny charakter, ale i nosił na swoich barkach wielką odpowiedzialność.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Londyn, dnia 8 czerwca 1943 roku.
Oddawca niniejszego listu, pan Jan Karski, przybywa na teren Stanów Zjednoczonych na polecenie pana premiera i moje dla osobistego zetknięcia się z wybitnymi osobistościami świata amerykańskiego i polskiego, by im jako żywy świadek przedstawić walkę, cierpienia i pracę narodu polskiego. Proszę pana ambasadora o poczynienie wszystkich starań, by pana Karskiego skontaktować z odpowiedzialnymi czynnikami amerykańskimi oraz podległymi mu placówkami i umożliwić mu poinformowanie ich o sytuacji w Polsce. Stanisław Mikołajczyk, zastępca prezesa Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych. Cieszę się, że mogę pana poznać. Jan Ciechanowski.
Dziękuję, panie ambasadorze. Tu jest drugi list. Proszę.
Kochany Janiu, polecam twojej pilnej uwadze, a także serdecznej opiece pana Jana Karskiego, który jedzie do was z Polski w drodze na Wielką Brytanię. Jego znajomość spraw polskich jest pierwszorzędna. Wyróżnia się przy tym doskonałą pamięcią i wielką ścisłością. Nie mam wątpliwości, że będziesz wiedział, jak w sposób najwłaściwszy i najowocniejszy wykorzystać jego wizytę w Stanach i skontaktować z ludźmi, na których nam zależy. Z wyrazami serdeczności i pamięci Edward Raczyński, minister spraw zagranicznych i ambasador RP w Londynie. Od czego chciałby pan zacząć?
Waszyngton. Z perspektywy Ameryki udało mi się dostrzec, skąd wynikał dość chłodny w mojej ocenie stosunek Brytyjczyków do sprawy polskiej. Anglicy zauważali kilkaset tysięcy polskich żołnierzy, kilka okrętów, mówili o naszym lotnictwie i wkładzie naszych lotników w walkach powietrznych, ale był to jednak ułamek ogromnej machiny wojennej, która pochłaniała miliardy dolarów rocznie, która w swojej ogromnej maszynerii traktowała Polskę jak jeden z trybów. Wydaje się być to zrozumiałe, kiedy popatrzy się na mapę świata i dostrzeże ogromny zasięg tej wojny. Dla obywateli polskich walczących z nazistami w kraju wojna wyglądała inaczej. Mówiło się o ogromnej niezłomności narodu porzuconego przez zachodnich przyjaciół. Mówiło się o heroicznej walce, która pochłonęła kilka milionów istnień ludzkich, zdanych tylko na siebie. Świat nie mógł zrozumieć i należycie ocenić faktu, że jako jedyny naród nie kolaborowaliśmy z Niemcami. Nie rozumiano naszego poświęcenia, tak jak my je pojmowaliśmy. Czymś zupełnie abstrakcyjnym wydawała się koncepcja funkcjonowania państwa podziemnego, ze wszystkimi atrybutami normalnie funkcjonującego państwa, gdzie działa parlament, funkcjonuje sądownictwo, szkolnictwo, wojsko, ale wszystkie te działania dzieją się w ukryciu. A jednak to podziemne państwo nie było bytem wirtualnym. Jego działania przynosiły wymierne skutki w walce z nazistami. Było państwem, które zarządzało swoimi własnymi finansami.
Wsparcie materialne, które od was otrzymujemy, jest niezwykle ważne. Jednak o wiele ważniejsze dla naszej sprawy jest to, abyście państwo jako naród, postrzegany przez Europejczyków jako największa potęga świata, wzięli pełną odpowiedzialność za losy dziesiątek milionów ludzi ze wszystkimi narzędziami niezbędnymi do upowszechnienia tej opinii na świecie, ale także z pełną odpowiedzialnością za konsekwencje tych działań. Zwracam państwa uwagę na fakt powstania w getcie żydowskim w Warszawie, który jest krzykiem bezbronnego narodu, wołającego o pomoc w nieludzkiej krzywdzie.
Musi pan zrozumieć, że Amerykanie żyją innymi sprawami niż Europejczycy. Ich interesuje to, co dzieje się w Birmie czy na Filipinach. Ich zajmuje wojna z Japonią i coraz lepsze wiadomości z tamtego frontu. Oni dyskutują o ich zwycięstwie nad Mussolinim i oddziałami Afrika Korps w Tunisie. Mimo tego musimy działać dalej, ale przede wszystkim strategicznie. Przede wszystkim musi pan unikać tematów związanych z Sowietami. Należy się skupić na opisywaniu walki partyzanckiej, na sprawach funkcjonowania rządu polskiego i poparcia władzy przez krajowe struktury, na sprawie żydowskiej. No podobnie jak pan to czynił w Londynie. Należy bezwzględnie unikać spotkań z Polakami, którzy jako naród żywo dotknięty hekatombą nazistowską daleki jest od formułowania wyważonych opinii, które są niezbędne do dalszego poprawnego funkcjonowania naszych władz.
Z kim powinienem spotkać się najpierw?
Przede wszystkim zaczniemy od biskupów oraz delegata watykańskiego kardynała Cicognaniego. Następnie spotkamy się z sekretarzem stanu Hallem, sekretarzem wojny Malejem Potem z prokuratorem generalnym Bajdlem.
A kiedy pierwsze spotkanie?
Dziś o 5:30. Spotkanie z kardynałem Cicognani.
La gratio tantissimo per la sua testimonianza così escuriante.
Bardzo dziękuję panu za tak wyczerpujące świadectwo, które jest opisem zła, o jakim do tej pory nie dane mi było ani słyszeć, ani nawet myśleć. Proszę powiedzieć mi jeszcze, jak polskie społeczeństwo ocenia wyjazd zwierzchnika kościoła w Polsce, kardynała Chlonda, do Watykanu?
Partenza del superiore della chiesa in Polonia. Il cardinale Chlond per il Vaticano.
Le Polacce e Polacci.
Polki i Polacy rozumieją powody wyjazdu księdza kardynała. Wśród społeczeństwa polskiego panuje opinia, że kardynał lepiej przysłuży się sprawie polskiej w Watykanie niż w Warszawie. Panie senatorze, w imieniu narodu polskiego serdecznie dziękuję, że zechciał pan wysłuchać przedstawionego raportu.
Nikogo nasza sprawa nie interesuje. Zadają mi idiotyczne pytania albo wysłuchują tylko z powodów kurtuazyjnych. Wczoraj sekretarz stanu Hall zadał mi pytanie, które kompletnie nie było związane z moim raportem. Dziś prokurator generalny, który przecież został poinformowany o zbrodniach hitlerowskich, pyta mnie, czy one rzeczywiście mają taki rozmiar. A szef wywiadu amerykańskiego pyta, z jakimi łącznikami spotkałem się w drodze do Londynu, po czym cieszy się jak dziecko, że jak on to powiedział, jego chłopcy spisali się świetnie.
Janie, praca, którą wykonujemy, jest ciężka, ale nie jest to praca syzyfowa. Musisz uzbroić się w cierpliwość i zrozumieć, że w dyplomacji wszystko dzieje się dużo spokojniej niż w konspiracji. Tu zapadają decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie całego świata. Ale każdy z tych spotkań ma jakiś wpływ na służenie naszej sprawie. Oni wszyscy działają niezależnie, ale koniec końców stanowią jedną spójną układankę. Więc powinnością naszą jest dotarcie do wszystkich elementów tej układanki.
A jak wygląda sytuacja w szeregach waszej Armii Krajowej? Panie sekretarzu, jestem emisariuszem rządu polskiego, a nie przedstawicielem Armii Polskiej. Stąd też nie mam najdokładniejszych danych, o które pan pyta. Jak rozumiem, chce pan uniknąć rozmowy o strategicznych dla pańskiego kraju sprawach, ale proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja jako sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych muszę mieć pełną wiedzę o tym, co się dzieje w okopach i na barykadach w Europie czy w Warszawie, z której pan przybywa. Oczywiście mam informacje od naszych służb, ale rzadko zdarza mi się rozmawiać z kimś, kto widział to wszystko na własne oczy. Do tego jest żołnierzem i dyplomatą reprezentującym kraj, do którego nasz dostęp jest bardzo ograniczony. Nigdy nie brałem udziału w działaniach struktur wojskowych, stąd moja wiedza w tym temacie jest bardzo ograniczona. Mogę natomiast poprosić odpowiedzialnego za te sprawy pułkownika Onacewicza, który z pewnością przygotuje wyczerpujący raport. Cóż, w takim razie dziękuję panu za spotkanie. Czy pan wie, kim ja jestem? Tak. Pan ambasador poinformował mnie, że jest pan sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Co jeszcze opowiedział panu o mnie ambasador Ciechanowski? Że jest pan przyjacielem prezydenta Roosevelta, że jest pan człowiekiem, który chce wysłuchać mojej relacji. Wspomniał panu o tym, że jestem Żydem? Tak, oczywiście. Proszę opowiedzieć mi wszystko to, co pan wie o Żydach.
Po takim wstępie byłem przekonany, że sędzia Frankfurter wysłucha wszystkiego, co mam do powiedzenia z uwagą, że mówiąc najprościej, w końcu trafiłem do właściwego człowieka. Opowiedziałem więc bardzo skrupulatnie wszystko to, co działo się w Polsce od momentu niemieckiej inwazji, przechodząc przez wszystkie punkty, które referowałem wcześniej na poprzednich spotkaniach. Dużo więcej miejsca poświęciłem sprawie zagłady Żydów. Ze szczegółami opowiedziałem wszystko to, co widziałem w getcie oraz to, co widziałem w obozie zagłady. Zrelacjonowałem niemal wszystkie rozmowy z przywódcami żydowskimi. Odpowiedziałem także na szereg pytań, które zadał mi pan sędzia, wliczając do nich sprawy czysto techniczne. Jak wysokie są mury w getcie, jak smakuje i z czego składa się posiłek, jak miejscowa ludność funkcjonuje w zimie, a jak w trakcie ciepłych miesięcy. Jeszcze nikt z taką uwagą nie pochylił się nad tymi zagadnieniami, ale także nikt wcześniej nie zakończył mojej kilkudziesięciominutowej przemowy tak zaskakującym stwierdzeniem.
Chcę być z panem absolutnie szczery, panie pułkowniku, i mówiąc to, mam na myśli nie polityczne, kurtuazyjne frazesy, ale zwykłą męską szczerość, na jaką może zdobyć się człowiek po wysłuchaniu pańskiej relacji. Nie mogę uwierzyć w to wszystko, co mi pan przed chwilą powiedział. Panie sędzio, jestem polskim dyplomatą i emisariuszem polskiego rządu. Stanowisko to zobowiązuje mnie. Niech mnie pan dobrze zrozumie. Nie twierdzę, że pan kłamie. Mówię tylko, że sprawy, które pan przytacza, nie mieszczą się w mojej głowie. Wychodzą daleko poza moją wyobraźnię. Pan mówi w sposób tak beznamiętny o tak niepojętych i strasznych sprawach, że jest mi trudno to wszystko przyjąć do wiadomości. Staram się sprawnie i obiektywnie przekazać fakty, ale proszę mi wierzyć, że koszmar, który relacjonuję, jest dla mnie równie przerażający jak dla pana. Franklin powinien to wszystko usłyszeć od pana, nie ode mnie. To znaczy? Mówię, że prezydent Roosevelt powinien usłyszeć to wszystko z pańskich ust. Proszę przyjechać jutro do Białego Domu wraz z ambasadorem Ciechanowskim. Oczekuję panów o godzinie 10. Chciałbym pana prosić, aby opowiedział pan Franklinowi dokładnie to samo, co powiedział pan mnie. Oczywiście. Dziękuję.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.